Wydawnictwo Znak Emotikon przedstawia Ula Hirniak, Polish Gloss, Zemsta na lekturach, mega powtórka przed egzaminem ósmoklasisty. Czyta Zofia Zoń. Wstęp. Wyobraź sobie, że wchodzisz na lekcję polskiego, a nauczyciel rzuca straszakiem: proszę państwa, dzisiaj zemsta Aleksandra Fredry. I nagle w twojej głowie pojawia się myśl: o nie, tylko nie to. Bo lektury szkolne mają jakąś dziwną moc. Niby nie są takie złe, ale jak przychodzi do ich czytania, to człowiek się zastanawia, czy nie musi właśnie posprzątać pokoju, zrobić prania albo policzyć kafelków w łazience. No właśnie. Dlatego powstała zemsta na lekturach. Nie chodzi o to, żeby rozprawić się z nimi mieczem czy miotaczem ognia, choć brzmi kusząco, tylko żeby opowiedzieć o nich bez napinki i pokazać, że wcale nie są takie bardzo poważne. Serio. Da się je ogarnąć na luzie, ze śmiechem i tak, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli i co w nich jest najważniejsze, a potem, żeby ze spokojem wejść na egzamin ósmoklasisty z myślą: okej, lektury to mam ogarnięte. W tej książce znajdziesz proste streszczenia, które są trochę jak gadka kumpla przy pizzy o tym, co mu się przydarzyło w weekend. Będą też luźne opisy bohaterów, które pomogą ci zrozumieć, dlaczego balladyna to bardziej zawistna drama queen niż romantyczna księżniczka. Czemu Cześnik i Rejent przypominają bohaterów współczesnego sitcomu, a Scrooge z opowieści wigilijnej to taki XIX-wieczny pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogromca uśmiechów dzieci. Do tego garść ciekawostek o autorach, bo ich życiorysy czasami bawią bardziej niż same lektury. Chyba już widzisz, że ta książka to nie kolejny podręcznik pełen zakurzonych dat i nudnych analiz. Oddaję w twoje ręce raczej praktyczny przewodnik z dużą ilością memicznego humoru. Nie ma tu więc miejsca na nudę, dzięki któremu będziesz mieć ochotę czytać lektury. Serio! A ja pomogę ci robić to z sensem i zrozumieniem. Rozsiądź się wygodnie. Przygotuj zakreślacze albo chrupki, obie opcje są dobre, i szykuj się na podróż przez klasyki, na które nigdy już nie spojrzysz jak na nudne cegły. Czas na zemstę na lekturach. Jan Brzechwa. Akademia Pana Kleksa. Jan Brzechwa. Adwokat od kaczki dziwaczki. Jan Brzechwa to gość, który sprawił, że dzieci w Polsce pokochały książki mocniej niż TikToka. Jan Lesman, bo tak naprawdę miał na nazwisko, urodził się w 1898 roku, choć przez lata wmawiał wszystkim, że w 1900. Pewnie chciał się odmłodzić, jak czasem to robią insta-celebryci. Z zawodu był prawnikiem i specjalizował się w prawie autorskim, czyli wiedział, jak bronić pisarzy przed chamskim kopiowaniem ich tekstów. Brzechwa od zawsze wolał rymy od kodeksów. Już jako dzieciak tworzył złośliwe wierszyki o ciotkach, a później pisał teksty dla warszawskich kabaretów. Szybko się okazało, że literatura przyciąga go bardziej niż nudna prawnicza codzienność. W końcu wpadł na pomysł, żeby pisać dla dzieci. No, może nie do końca dla dzieci, a raczej dla nauczycielki przedszkola, którą poznał podczas pobytu w pensjonacie i która wyjątkowo mu się spodobała. Żeby ją rozbawić, stworzył kilka zabawnych wierszyków i udało mu się ją nimi oczarować. Dzięki temu później powstały takie klasyki jak Kaczka dziwaczka, Nastraganie czy Pomidor. Znasz je, prawda? Żył w czasach trudnych, naznaczonych wojnami i rozgrywkami politycznymi. Czasem musiał pisać zgodnie z tym, co kazała góra, ale w jego bajkach zawsze były wolność, fantazja i radość. Dlatego ludzie tak je pokochali. Największy hit Brzechwy? Oczywiście Akademia Pana Kleksa. Wierzę, że postać Ambrożego Kleksa była prawdopodobnie wzorowana na Franciszku Fischerze? Ten znany na warszawskich salonach filozof i żartowniś był wspólnym znajomym naszego autora i znakomitego grafika Jana Marcina Szancera. To właśnie Szancer narysował pana Kleksa z długą brodą. Brzechwa zmarł w 1966 roku, ale jego bajki żyją do dziś. Dzięki nim dzieciaki wciąż mogą przenosić się do świata, gdzie warzywa gadają, ptaki się kłócą, a nauczyciel czarodziej pokazuje, że wyobraźnia to najlepsza supermoc. Fun fact. Brzechwa tak się zakochał w Janinie Serockiej, że gdy ta go nie zechciała, próbował się otruć. Normalnie usychał z miłości, a kiedy wpadł w ręce gestapo, był żydowskiego pochodzenia i wylądował w budzącym grozę areszcie na Alei Szucha, oświadczył, że mogą go zabić, bo w sumie jemu to wisi i nie zależy mu na życiu, skoro Janina go odrzuciła. Niemców zatkało, pośmiali się i wywalili Brzechwę z siedziby gestapo. To mógł być koniec historii, ale Brzechwa przypomniał sobie, że na biurku na Szucha zostawił torcik. Wrócił, grzecznie przeprosił, zabrał i poszedł. Ależ mieli z niego bekę. Żeby nie było, skończyło się happy endem. Brzechwa zdobył swoją ukochaną kobietę po wojnie. Akademia Pana Kleksa. Gatunek: fantastyczna opowieść przypominająca baśń. Dlaczego? Są tu magiczne wydarzenia i przedmioty. Kleksografia, gotowanie za pomocą kolorów, powiększająca pompka i tak dalej. Niezwykłe postacie. Ambroży Kleks, dyrektor z magicznymi piegami na twarzy. Szpak Mateusz, książę uwięziony w ciele ptaka. Morał. Warto myśleć nieszablonowo, wychodzić poza ramy i ogólnie być dobrym człowiekiem. Są lektury, przy których ogarnianie rozdział po rozdziale nie ma sensu. Serio. Skupmy się na tym, co musisz wiedzieć i rozumieć, bo o to przecież chodzi. Zacznijmy od Adasia i drogi do akademii. Wyobraź sobie chłopaka, który miał w życiu taki talent do kłopotów, że mógłby z tego zrobić zawód. To właśnie Adaś Niezgódka. W domu ciągle coś tłukł, głubił, rozlewał albo przewracał. Mama odruchowo krzyczała: Adam, gdy słyszała trzask. W szkole też nie było lepiej. Nauczyciele patrzyli na niego z miną w stylu: oh my god, po co było go przepuszczać do kolejnej klasy? Pewnego dnia Adaś dostał dziwne zaproszenie. Nie od kumpla, nie od cioci na imieniny, tylko od jakiegoś Ambrożego Kleksa, który pisał, że zaprasza go do swojej akademii. Rodzice, którzy nie mieli już pomysłu, co zrobić z Adasiem, uznali, że może tam wreszcie coś z niego wycisną. Akademia stała w środku ogromnego parku. Wyglądał on tak, jak gdyby każde drzewo miało swoją osobowość, a krzaki żyły własnym życiem. Sam budynek był jeszcze dziwniejszy, jakby ktoś co chwilę dobudowywał do niego kolejną część w zupełnie innym stylu. A przed wejściem, serio, nie żartuję, znajdowały się furtki prowadzące do bajek. Ale czad! W środku Adaś poznał pana Kleksa. Gościu wyglądał, jakby ktoś wrzucił profesora, artystę i magika do blendera, a to, co powstało, przyozdobił kolorową brodą i fryzurą jak z innej planety. Jego kieszenie były wypełnione rzeczami, które w normalnym świecie nie miałyby prawa się tam zmieścić. Pan Kleks miał też zwierzątko, gadającego szpaka Mateusza, ptaka z charakterkiem. Zasady akademii były równie szalone jak jej właściciel. Lekcje totalnie odjechane, a nagrodą za dobre wyniki były piegi. Prawdziwe przyklejały się jej do twarzy. Kary? Cały dzień w żółtym krawacie, w zielone grochy. No nie, czy może być coś gorszego? Życie w akademii. To był miks kolonii, obozu harcerskiego, Hogwartu i odjazdowego placu zabaw. Tu nie było zwykłych lekcji typu: otwórzcie podręczniki na stronie 34. Zamiast tego chłopaki uczyły się rozplątywania liter z książek, kolorowego kucharzenia, leczenia chorych sprzętów albo wychodziły na wycieczki, na przykład do fabryki dziur i dziurek. A pan Kleks czasem po prostu w połowie lekcji urywał, zmieniał totalnie temat lub odpływał, bo się rozmarzył. Adaś szybko ogarnął, że największy bajer Akademii to magiczne furtki w parku. Każda prowadziła do innej bajki. I to nie w przenośni, tylko serio, wchodziłeś i już byłeś w innym świecie. Po co? Ano, żeby na przykład wykonać zaawansowaną misję. Idź i przynieś. Taka lekcja wymyślona przez Kleksa, kształtująca charakter i ucząca sprawności. Czasem trzeba było skoczyć do innej bajki, na przykład do dziewczynki z zapałkami i przynieść pudełko zapałek. Niespodzianki w Akademii i dziwne wynalazki Kleksa. Kleks miał całą kolekcję dziwacznych wynalazków, które wyglądały jakby powstały z połączenia dziecięcych rysunków i eksperymentów twojego ojca w garażu. Zresztą masz tu całą tabelę, sprawdź sobie, bo trochę tego było. Pigułki na porost włosów utrzymywały bujną brodę Kleksa w dobrej kondycji i codziennie po nocy, bo o północy zmniejszał się i stawał niemowlakiem, pomagały mu odzyskiwać włosy. Pompka powiększająca. Wystarczyło przyłożyć pompkę do jakiegoś przedmiotu, nacisnąć jej dęko i przedmiot się powiększał. Baloniki z koszyczkami. Wysyłały oko Kleksa do zdalnych obserwacji, na tak zwane oględziny, nawet na księżyc. Senne lusterka. Umożliwiały zbieranie i oglądanie snów uczniów. Kleks zostawiał sobie ciekawe sny, a złe wyrzucał. Jadalne farby. Każda farba miała inny smak, na przykład niebieska była kwaśna, a żółta słona, więc łączyło się kolory i się gotowało. Łatwizna. Wcale nie. Narzędzia do leczenia sprzętów. Młoteczek, żółta maść, angielski plasterek i mała słuchawka. Tym dało się naprawić wszystko. Tramwaj, meble. Złoty kluczyk i gwizdek. Kluczyk otwierał wszystkie zamki, a gwizdek dawał możliwość teleportacji do wymarzonego miejsca. Moim zdaniem najbardziej wkręcające były jednak lekcje. Szkoda, że nie da się tak mieć w realu. Zamiast polskiego – kleksografia. Polegało to na tym, że robiłeś gigantycznego kleksa atramentem na kartce, składałeś ją na pół i powstawał dziwaczny obrazek, na podstawie którego trzeba było wymyślić historię. Jak wróżenie z fusów. Co jeszcze? Przędzalnia liter. Że co? No, rozplątywało się litery z książek i skręcało w nitki, a potem nawijało się je na szpulki. Podobno czytanie ze szpulki było turbo szybkie i nie męczyło oczu. A na deser. Geografia w wersji piłkarskiej. Mateusz robił z globusa piłkę. Kiedy ktoś ją kopnął, musiał szybko powiedzieć nazwę miasta, rzeki albo góry, w którą trafił butem. Idealne połączenie sportu i nauki. Za dobre wyniki w nauce można było zgarnąć od pana Kleksa specjalny piek. Tak, taki prawdziwy, przyklejany do twarzy jako odznaka. Tajemnice pana Kleksa. Pan Kleks to nie był taki zwykły nauczyciel, że wiesz, dzwonek, temat lekcji, sprawdzian. On miał w sobie coś z czarodzieja, coś z wynalazcy i coś z gościa, który wie więcej niż inni. Adaś z kumplami szybko skumali, że Akademia kryje więcej sekretów niż twoja babcia ma słoików z przetworami w piwnicy. Jakich? A na przykład gość wcale nie miał normalnego wieku. Sam mówił, że ma tyle lat, ile chce mieć. I zawsze tyle samo, co oznaczało, że mógł być starszy od twojej praprababci albo młodszy od twojego wujka. Do tego potrafił się zmniejszać, powiększać, a czasem lewitować, bo tak mu było wygodniej. Adaś odkrył też, że Kleks ma sekretne źródło swojej mocy – piegi. Serio, te małe kropki na twarzy to były jego baterie. Należało więc o nie dbać i regularnie je uzupełniać. Kleks przechowywał je w apteczce, a nowych dostarczał mu golarz Filip. Co ma golarz do piegów? No, goli brody i kradnie klientom piegi z twarzy. Proste. ale największy szok Adaś przeżył, gdy się dowiedział, że Mateusz, ten gadatliwy szpak, nie zawsze był ptakiem. Wcześniej był chłopcem. Też teraz jesteś w szoku? Historia Mateusza. Mateusz był kiedyś księciem, synem króla i miał całkiem wygodne życie na królewskim dworze. Kochał polowania i jazdę konną, a naukę traktował raczej jak nudny dodatek do życia. Wszystko zmieniło się pewnej nocy, gdy wymknął się z zamku na koniu i zapuścił w gęsty las. Tam spotkał króla wilków z całym wilczym orszakiem. Książę w walce zabił wilczego króla i sam został ciężko ranny. Z pomocą przyszedł mu tajemniczy doktor Paihiwo. Uratował życie młodzieńca i podarował mu niezwykłą czapkę Bogdychanów. Po jej włożeniu można się było przemienić w dowolne stworzenie, a powrót do ludzkiej postaci umożliwiało przekręcenie przyszytego do czapki guzika. Pewnego dnia wilki, mszcząc się za śmierć swojego przywódcy, napadły na pałac. Rodzice Mateusza zginęli, a on sam, uciekając przed atakiem, przemienił się w szpaka. Plan był prosty – przeczekać niebezpieczeństwo i wrócić do ludzkiej postaci. Niestety w zamieszaniu zgubił się magiczny guzik. Bez niego nie można było odwrócić zaklęcia. Od tej chwili Mateusz wędrował po świecie jako ptak, aż trafił na targ, gdzie kupił go pan Kleks. W akademii Mateusz stał się jego prawą ręką i szkolnym asystentem do wszystkiego. Wymawiał tylko końcówki wyrazów, ale i tak potrafił przekazać wszystko, co ważne. Był lojalny, pomysłowy i zawsze czujny. Cierpliwie czekał na dzień, w którym odnajdzie guzik i odzyska dawne życie. Wielka awantura i koniec akademii. Pewnego dnia Filip przyprowadził do akademii dwóch swoich synów. Anatola i Aloizego. Niby nic dziwnego, ale krył się w tym podstęp. O ile Anatol był prawdziwym chłopcem, o tyle Aloizy okazał się mechaniczną lalką. I to tak dobrze skonstruowaną, że wyglądała jak żywe dziecko. Po co Filip wymyślił taki numer? Cóż, gość szczerze nie znosił Kleksa i całej jego akademii, więc planował rozwalić ją od środka, wysyłając tam swojego sztucznego agenta. Pan Kleks, choć nie był fanem lalek, chciał dać Aloizemu szansę i go ożywił. Aloizy na początku brzmiał i zachowywał się jak potwór Frankensteina, ale z czasem nauczył się nawet chińskiego. Kujon z niego był taki, że hej! Myślisz sobie pewnie, że było fajnie. Niestety, Aloizy nie przystosował się do zasad akademii. Z fazy kujona przeszedł w fazę klasowego rozrabiaki, był złośliwy, dokuczał innym uczniom i niszczył przedmioty. W końcu wtargnął do sali podczas uroczystego przyjęcia, zdemolował stół i przepędził gości przybyłych z innych bajek. Co na to Kleks? Cierpliwy był, bardzo cierpliwy. Ale nawet cierpliwość pana Kleksa miała swoje granice. Zrozpaczony postanowił zakończyć działalność akademii. W Wigilię zebrał uczniów i poinformował ich, że bajka o akademii dobiega końca. Uczniowie w szoku. No ale co zrobić? Wszyscy wrócili do swoich domów, a pan Kleks zamienił się w guzik od czapki Bogdychanów. Tak, ten sam guzik, który kiedyś zgubił Mateusz. Chyba się domyślasz, że szpak skorzystał z okazji, wrócił do ludzkiej postaci i odstawił na półkę akademię pana Kleksa. Okazało się, że tak naprawdę był autorem tej historii. A to ci niespodzianka, co? Styl i język. Narratorem jest 12-letni Adaś Niezgódka. Książka została napisana prozą, a na dodatek pokazuje rzeczy tak, jak widzi to dziecko. Dla dorosłego taki styl jest mega trudny. Musi być lekko, bajecznie i magicznie. Czytasz i dziwisz się razem z uczniami akademii. To jest prawdziwy talent pisarski. Co autor miał na myśli? To jest mocniejsze, niż ci się wydaje. Czytasz o szkole pełnej magii, śmiechu i totalnie zwariowanych lekcji. Brzechwa pokazuje, że nauka może być mega zabawna. Kleksy, przędzenie liter, leczenie starych mebli – wszystko po to, żeby chłopcy odkryli swoje supermoce. Akademia jest alternatywą dla nudnych, sztywnych szkół. Tutaj uczysz się współpracy, przyjaźni, kreatywnego myślenia, a przy tym przygody są tak odjechane, że nie sposób się nudzić. Co w lekturze piszczy? Motyw. Nauczyciel. Przykład. Pan Kleks uczy przez zabawę, nie każe wkuwać. Wniosek. Dobry nauczyciel potrafi wciągnąć i zainspirować ucznia. Szkoła. Akademia to szkoła marzeń. Zero kartkówek. Każdy dzień to przygoda. Nauka może być przyjemnością, nie przykrym obowiązkiem. Zapamiętaj. Humor. Prosty i zrozumiały dla dzieci język, historia pełna opisów dziwnych wynalazków, czarów i zwariowanych sytuacji. Autor bawi się słowem, trochę jak pan Kleks z atramentem. Chcesz czy nie chcesz, od razu wkręcisz się w świat Akademii pana Kleksa. Janusz Christa. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. Powiesz, że to facet od zabawnych historyjek, a to poważny twórca słowiańskiego uniwersum. Janusz Christa, ojciec polskiego komiksowego uniwersum. Janusz Christa urodził się w 1934 roku w Wilnie. Niby całkiem niedawno, ale były to czasy, w których nikt nie łaził po ulicy ze smartfonem. Po II wojnie światowej rodzina Christów zamieszkała w Sopocie i tam właśnie Janusz stawiał swoje pierwsze komiksowe kroki. Choć może to za dużo powiedziane, bo polski komiks był wtedy raczej na etapie raczkowania. Zaczęło się całkiem niewinnie. W 1957 roku Christa podrzucił swoje pierwsze historyjki obrazkowe do czasopism Przygoda i Jazz. Rok później odpalił turboserię o dwóch wesołych marynarzach. Kajtku i Majtku. To był zupełnie inny duet nastawiony na morskie przygody. Dopiero później na scenę wkroczyli Kajtek i Koko, którzy z czasem przeszli metamorfozę i stali się znanymi wszystkim Kajkiem i Kokoszem. I wtedy dopiero zaczęła się prawdziwa jazda. Sprytny malec Kajko i silny głodomór Kokosz w wersji wojów z pradawnych czasów bawili polskich czytelników jak najlepsze historie opowiadane przy ognisku. Łącznie powstało 20 komiksów, w tym takie klasyki i must-readsy. Szkoła latania, W krainie borostworów, Na wczasach, Festiwal czarownic. Z czasem komiksy zostały przetłumaczone na kaszubski, śląski i góralski, żeby każdy mógł się pośmiać po swojemu. Christa rysował z takim luzem i wyczuciem, że jego styl można było poznać z daleka. Wyrazista kreska, a do tego opowieści pełne dowcipu, zabawnych powiedzonek i delikatnych żarcików z rzeczywistości PRL-u. Ale wszystko z głową, bo cenzura czuwała. Ludzie jednak zauważyli, że Kajko i Kokosz są jak polska wersja Asterixa i Obelixa. Mały spryciarz i duży siłacz. Brzmi znajomo, nie? Ale spokojnie. Christa się bronił. Takich duetów było więcej niż influencerów na TikToku. Poza tym Kajtek i Koko, czyli protoplaści Kajka i Kokosza, pojawili się już w 1958 roku, a Asterix i Obelix dopiero w 1959. Kto więc był tu pierwszy? No właśnie. Christa zmarł w Sopocie w 2008 roku i tam też został pochowany. Wiele lat chorował i już od początku lat 90. nie mógł rysować, ale jego bohaterowie żyją dalej. W animacjach, grach planszowych i komputerowych, a nawet w teatrze. Fun facts. Kajtek i Koko w kosmosie to komiksowy maraton. Ma prawie 600 stron i przez 4 lata był drukowany w gazecie. To najdłuższy polski komiks ever. Komiksy Christy cieszyły się taką popularnością, że wielu ludzi zaczynało lekturę czasopism od jego pasków. Były trendowym wiralem, wszyscy to znali, wszyscy na to czekali. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. Gatunek. Komiks. Albo powieść graficzna. To taka książka, tylko że w formie obrazków z tekstem, jakby kreskówka, którą czytasz zamiast oglądać. Fajne rysunki i dialogi, dzięki czemu wszystko jest szybkie, zabawne i mega wciągające. Siedzisz? to usiądź wygodnie, bo mam dla ciebie bajeczkę na dobranoc pełną przygód i z odrobiną magii. Wiesz, czasem nawet najprostszy spacer kończy się akcją, z której wychodzi się z niewielkim siniakiem i uśmiechem na twarzy. Mieszkańcy Mirmiłowa. Nasza historia zaczyna się w Mirmiłowie, grodzie pełnym odważnych mieszkańców, którym zarządza kasztelan Mirmił, dobry i odpowiedzialny, choć czasem tchórzliwy i nieporadny. Na szczęście ma przy sobie żonę Lubawę, energiczną i rozsądną, która pilnuje, by jego pomysły nie kończyły się katastrofą. Mieszkają tam też Kajko i Kokosz. Kajko, mały, sprytny i szybki jak wiewiórka. Zawsze z głową pełną planów i pomysłów, których nikt poza nim nie rozumie. Ale wiesz co? Ważne, że działają. I Kokosz. Wielki, silny jak niedźwiedź, trochę gapowaty i wiecznie głodny. Kajko planuje, Kokosz działa. A razem tworzą duet, który potrafi zamienić każdy kłopot w przygodę i powód do śmiechu. Na odludziu, przy jeziorze, w chacie uplecionej z gałęzi i stojącej na wielkim pniu, trochę jak domek na drzewie, tylko bardziej zwariowany, mieszka wiedźma Jaga, ciotka Kokosza. Towarzyszy jej wierny kruk Gdaś, który zna wszystkie plotki z lasu i czasem je przekręca, ale każdemu się zdarza. Z Jagą mieszka jej mąż, Łamignat. Typowy hipochondryk, wiecznie marudzący, że źle się czuje, choć w głębi serca jest odważnym zbójem, który zabiera bogatym i daje biednym. Jaga ma na męża sposób, magiczną fujarkę. Wystarczy, że Łamignat w nią zadmie i nagle staje się silny jak Hulk. Tymczasem w lesie na wzgórzu czai się hegemon, zły wódz zbójcerzy, z ego większym niż jego warownia. Obsesyjnie planuje nocne najazdy, a jego podwładni, hałaśliwi i niezdarni robią co mogą, żeby nie narazić się na gniew pana. Tak, to typ, który w swoich snach wygrywa wszystkie bitwy świata, a w rzeczywistości nie potrafi nawet porządnie przyłożyć. Hegemon wkracza do gry. Pewnego dnia Kajko, Kokosz i Mirmił wracają z polowania. Mirmił zapomniał, że zarządził zamykanie bramy po zmroku, a strażnicy w ciemnościach nie sprawdzają, kto czeka pod bramą i traktują ekipę kamieniami. I co teraz? Idą nocować do Jagi. Po drodze spotykają Łamignata, który ich nie poznaje, a zaraz potem zbójcerzy hegemona. Ci zabierają im wszystko, konie, ciuchy i godność. Na szczęście fujarka Łamignata zostaje nietknięta. Rano w Mirmiłowie Lubawa ogarnia męża, a Mirmił ogłasza: od teraz brama będzie otwarta 24/7. Najbardziej cieszą się zbójcerze i ruszają na Mirmiłowo. W gospodzie Kokosz robi totalną demolkę złoczyńcom, nie wiedząc, że to zbójcerze po prostu przeszkadzają mu podczas jedzenia któregoś tam z kolei śniadania. Kajko, czujny jak kot, zauważa, że grupa tak zwanych gości kasztelana to zbójcerze incognito i też skutecznie się z nimi rozprawia. W innej części grodu trzeci oddział zbójcerzy rozpoznają i przeganiają dzielni mieszkańcy. No chyba atak się nie udaje. Hegemon jednak nie odpuszcza i przebrany za handlarza próbuje oszukać Mirmiła, oferując mu latający dywan, który niestety zjadają mole, i namawiając go do wyjazdu na Łysą Górę, gdzie mógłby nauczyć się latania. Kajko wpada na pomysł, żeby zamiast na Łysej Górze Mirmił uczył się u Jagi. Próby kasztelana kończą się katastrofą. Mirmił wpada w chatę Jagi, demolując ją. Koniec nauki. A na dodatek hegemon, wciąż w roli handlarza, dorzuca swoje 3 grosze, że niby na Łysej Górze uczą jednak najlepiej. No i dopina swego. Mirmił się pakuje i wyrusza w drogę razem z Kajkiem i Kokoszem, zostawiając gród bez opieki. Latanie dla opornych i wielki finał. W drodze Mirmił przyznaje się, że boli go ząb, więc Kajko i Kokosz zabierają go do kowala dentysty. Wizyta kończy się kłótnią, demolką, każdy traci po jednym zębie i na dodatek w dalszą podróż wyruszają pieszo, bo kowal każe sobie słono zapłacić za usługi i rozwalony gabinet. A nieopodal Mirmiłowa na leśnej drodze Łamignat obrabia hegemona, zabierając mu nawet gacie. Hegemon oczywiście nie zamierza darować tego Łamignatowi i szykuje zemstę. W tym czasie Mirmił dociera do szkoły latania, gdzie pilnie się uczy, a Kajko i Kokosz się nudzą, więc postanawiają polatać nocą. No, trochę rozrywki nie zaszkodzi, chyba. Dyrektorka ich przyłapuje i byłoby z nimi naprawdę źle, gdyby Mirmił ich nie wykupił. Tak czy siak wylatują za mury szkoły po tym, jak Kokosz zmienia szyld szkoły na Szkoła Łatania. Po kursie Mirmił kupuje wypasiony kufer i tylko trochę maści latającej, nie starcza mu kasy. Ogólnie mają frajdę z latania, ale do domu nie dolatują, bo kufer rozbija się w wodospadzie, przez co zostają bez bajerów. Pod nieobecność kasztelana zbójcerze szykują atak na Mirmiłowo. Ale kruk Gdaś donosi Jadze o ich planach. Hegemon oczywiście nie zapomina o Łamignacie i odbiera mu jego fujarkę. Tylko że nic z tego. Gra na niej, gra, ale nic się nie dzieje. Próbuje tak długo, że w końcu prosi Łamignata, by ten zagrał i sprawdził, czy instrument jeszcze działa. No i domyślasz się chyba, jak to się kończy. Łamignat odzyskuje siły, z pomocą przychodzi mu też Jaga z zaczarowaną łyżką, dzięki której pokonują zbójcerzy. Po tym incydencie Jaga z Łamignatem biegną do Mirmiłowa, by uprzedzić o planowanym ataku zbójcerzy. Ogólnie mieszkańcy grodu długo opierają się zbójcerzom i powoli już tracą wiarę w zwycięstwo, ale na horyzoncie pojawiają się Kajko, Kokosz i Mirmił. Zauważają oni zbójcerzy szykujących taran, ciężką belkę do rozwalania bram, i dosyć szybko ich pokonują. Potem wsiadają na taran i wzlatują w powietrze. Kajko ma skitrany słoik maści latającej. Lecą tak prosto do grodu, zaskakując zbójcerzy z góry. Tamci panikują i zawracają, a mieszkańcy Mirmiłowa są zachwyceni. Na koniec w Mirmiłowie odbywa się wielkie świętowanie. Kajko ogłasza, że od dziś Mirmił to Mirmił Waleczny, a kasztelan czuje się doceniony jak nigdy wcześniej. I tak kończy się ta pełna przygód i śmiechu historia przyprawiona szczyptą magii, bo w świecie Kajka i Kokosza wszystko jest możliwe. Styl i język. Jest lekko, zabawnie i z humorem. Średniowieczny klimat opowiedziany na luzie, prostym, przystępnym językiem, potocznym, który w mig wciąga czytelnika. Dialogi są żywe, dynamiczne, a ciekawie prowadzona narracja bawi i jednocześnie trzyma w napięciu. Co autor miał na myśli? Komiks Kajko i Kokosz pokazuje, że świat nie jest tylko czarno-biały. Dobro i zło mieszają się ze sobą, a bohaterowie mają swoje wady. Kajko nie zawsze jest święty. Kokosz czasem się boi, a nawet złoczyńca Łamignat potrafi być całkiem spoko, pomagając biednym. Autor ma też niezłą bekę z despotycznych władców. Pokazuje, że przemoc to totalna strata czasu i nic nie rozwiązuje. No i najistotniejsze. Przyjaźń i wsparcie to podstawa, bo razem łatwiej ogarnąć każdą akcję. Komiks niby lekki i śmieszny, ale niesie ważną lekcję o tym, co jest dobre, co złe i jak ważni są kumple. Co w lekturze piszczy? Motyw. Przyjaźń. Przykład? Kajko i Kokosz to kumple z różnymi charakterami. Zawsze razem i zawsze pomogą. Wniosek. Przyjaźń i lojalność pomagają przetrwać trudne chwile. Motyw. Walka. Przykład? Tytułowi bohaterowie bronią grodu przed hegemonem i zbójcerzami. Wniosek? Odwaga i determinacja pozwalają obronić swoich oraz sprawiają, że dobro zwycięża. Motyw. Nauka. Przykład? Kasztelan uczy się latać i robi przy tym niezły bałagan, ale po czasie dostaje dyplom zaświadczający o tej umiejętności. Wniosek. Wysiłek i nauka czasem wymagają zabawy i cierpliwości.